Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak, a ten wtorkowy wieczór to program edukacyjny ze szkolnej ławki. W słowniku języka polskiego znajdujemy taką definicję autorytetu. Autorytet. Człowiek budzący zaufanie, będący ekspertem w jakiejś dziedzinie, albo wyrocznią w sprawach moralnych, cieszący się poważaniem i mający wpływ na zachowanie i myślenie innych ludzi. Dzisiaj chcemy porozmawiać w szkolnej ławce, uczestniczyć w lekcji, która będzie traktowała o autorytecie, o wzorcu, o idolu. O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi. Witam was serdecznie, szczęść Boże. A w szkolnej ławce gościmy pana Wojciecha Handkę, dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Malborku.
Szczęść Boże.
Powinienem jeszcze dodać szkoły podstawowej, prawda?
Od ubiegłego roku.
Tak. Obok pana dyrektora, pani Krystyna Handkę, wicedyrektor Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego i szkoły podstawowej też?
Tak jest.
Też. Zbieżność nazwisk, bo pan Wojciech i pani Krystyna są małżeństwem. Jak widzimy po uśmiechu, bardzo szczęśliwym. Bardzo serdecznie witamy w szkolnej ławce panią Katarzynę Babirecką, nauczycielkę języka polskiego, która dzisiaj lekcję poprowadzi.
Szczęść Boże.
No i nasze gwiazdy, dziewczyny. Dla was to jest bardzo trudny rok, bo jest to rok, w którym zdajecie maturę, prawda? Egzamin dojrzałości. Emanuela Cybulska, uczennica trzeciej klasy LO. I Aleksandra Jackowska, będę mówił Ola, uczennica trzeciej klasy katolickiego LO w Malborku. Zadam jeszcze to pytanie za chwilę, dlaczego założyliście tę szkołę w Malborku, bo wielu ludziom Malbork kojarzy się z pięknym zamkiem, z krzyżakami, z rycerstwem. Może coś z tej rycerskości znajdziemy i w waszej szkole. Zanim to nastąpi, zapraszam na obejrzenie, jak ta szkoła wygląda. Zapraszam wszystkich, abyśmy przenieśli się do Malborka na ulicę Rejmonta 24. Tam znajdują się te trzy szkoły. Podstawowa, gimnazjum i liceum katolickie.
Znajdujemy się w budynku Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Jana Pawła II w Malborku. Nasz zespół szkół to publiczne katolickie gimnazjum i liceum ogólnokształcące oraz szkoła podstawowa, obecnie pierwsza i druga klasa. Idea utworzenia szkoły zrodziła się w środowisku związanym z akcją katolicką, działającą przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, przy dużym zaangażowaniu pana Piotra Szwedowskiego, Bogdana Statkiewicza i księdza Jana Żołnierkiewicza, ówczesnego dziekana dekanatu malborskiego i proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 1 września 2002 roku w niezwykle skromnych warunkach odbyła się inauguracja pierwszego roku szkolnego. Tego dnia w dwóch pomieszczeniach na poddaszu wynajętych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku, bez wyposażenia, ale w bardzo rodzinnej atmosferze, rozpoczyna swoją edukację 42 uczniów gimnazjum. Mieliśmy jeszcze jedno pomieszczenie dwupokojowe, w którym był gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, nieco później również namiastka biblioteki. W 2004 roku mieliśmy już 120 uczniów w gimnazjum. 1 września 2005 roku swoje funkcjonowanie rozpoczyna publiczne katolickie liceum ogólnokształcące, a od września 2013 Katolicka Szkoła Podstawowa. Obecnie do wszystkich szkół uczęszcza 226 uczniów.
W szkole mamy możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań, które przygotowują do konkursów przedmiotowych i innych organizowanych przez Kuratorium Oświaty, diecezję, miasto czy powiat. Co roku nasze koleżanki i koledzy uzyskują tytuł finalisty lub laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych, m.in. z języka niemieckiego, języka polskiego, chemii, historii, biologii, geografii, matematyki, a dwukrotnie też zostali finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Teologicznej. Za swoje osiągnięcia otrzymują stypendia fundowane przez burmistrza miasta, marszałka województwa czy też fundację szkolną. Młodzież licealna w ramach współpracy z wyższymi uczelniami raz w miesiącu wyjeżdża na spotkania laboratoryjne na Politechnikę Gdańską, na spotkania młodzieży w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kilka razy uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Braliśmy też udział w programie Radia Maryja – Czas Wzrastania. Audycja poświęcona była tematowi czystość jako wartość odrzucona. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny, komputery, rzutniki multimedialne w każdej klasie, tablice interaktywne, a obecnie przygotowujemy klasy z tabletami.
Funkcjonowanie szkoły od samego początku jej istnienia wspierała specjalnie powołana Fundacja Lumen, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Gromadzi ona środki finansowe i przyznaje stypendia naukowe i naukowo-socjalne dla młodzieży. Młodzież w trudnej sytuacji materialnej otrzymuje zapomogi jednorazowe, korzysta z podręczników zakupionych do biblioteki oraz dofinansowań na różne wyjazdy szkolne. Duży nacisk w naszej szkole kładzie się na wychowanie patriotyczne. Braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie Katyń – Ocalić od zapomnienia. Owocem naszej pracy w tym projekcie było posadzenie dębu pamięci ku czci majora Rajmunda Pragłowskiego. W budynku zajmowanym obecnie przez naszą szkołę w latach 1948-1956 mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a więc instytucja, która w czasach reżimu komunistycznego służyła ówczesnej władzy do utrwalania siłą nowego ustroju. W czasach stalinizmu więziono tutaj żołnierzy drugiej konspiracji, członków antykomunistycznego podziemia, ludzi, którzy nie godzili się na powtórną utratę niepodległości swojej ojczyzny. Dlatego w marcu tego roku, aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, na ścianie budynku naszej szkoły została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca poświęcenie i cierpienie osób więzionych tu w stalinowskich czasach. Program wychowawczy naszej szkoły przenikają wartości chrześcijańskie i nauczanie naszego patrona, świętego Jana Pawła II.
Znajdujemy się w budynku Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Jana Pawła II w Malborku. Nasz zespół szkół to publiczne katolickie gimnazjum i liceum ogólnokształcące oraz szkoła podstawowa, obecnie pierwsza i druga klasa. Idea utworzenia szkoły zrodziła się w środowisku związanym z akcją katolicką, działającą przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, przy dużym zaangażowaniu pana Piotra Szwedowskiego, Bogdana Statkiewicza i księdza Jana Żołnierkiewicza.
To już wiemy, bo to aż dwa razy nie musimy powtarzać. Udaliśmy się z kamerą, aby troszeczkę oddać klimat waszej szkoły i widzimy, ile tam jest kontekstów, o których sobie później porozmawiamy, ale pani Kasiu, pani nas dzisiaj zaprasza, abyśmy usiedli w ławce na jakiej lekcji?
Na lekcji o autorytetach.
Na lekcji autorytetów. Czy to łatwe, bo pani tak wybrała autorytety?
Myślę, że to jest może nie tyle łatwe, ale po prostu potrzebne. Myślę, że dzisiaj młodemu człowiekowi trochę jest trudno się zorientować w tym rozróżnieniu, o którym też będzie mowa na lekcji, między autorytetem i idolem. No i myślę, że jednak młodzież ku mojemu pokrzepieniu, że tak powiem, jednak sobie z tym radzi.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na lekcję poświęconą tematowi autorytetu. Lekcję poprowadzi z trzecią klasą liceum ogólnokształcącego, katolickiego liceum ogólnokształcącego w Malborku, pani Katarzyna Babirecka. Usiądźmy wygodnie w ławkach i zaczynamy.
Witam was na naszej lekcji wychowawczej. Witam was wszystkich. Mam nadzieję, że nasze zajęcia przebiegną w miłej atmosferze i że będziemy mogli być szczerzy, trochę rozmawiać ze sobą. I dlatego na początku, zanim przejdziemy do właściwego toku lekcji, chciałabym, żebyście popatrzyli teraz na te fotosy, które przywieźliśmy ze sobą. Widzicie, one są podzielone na grupy, tak? Powtarzają się te zdjęcia. Domyślacie się, że chodzi o to, że będziecie przez chwilę pracowali w trzech grupach. Ale zanim przystąpimy do tej pracy, chciałabym was zapytać, bo myślę, że to jest oczywisty wniosek. Co łączy te wszystkie osoby? Agata?
No, każda z tych osób jest znana w jakiś sposób.
Właśnie. Wszystkie te osoby, można powiedzieć, że są do pewnego stopnia osobami publicznymi. Wszyscy je znamy. Prosiłabym teraz, żebyście zdecydowali w grupach, na które podzieliliśmy się wcześniej, co dla tych osób jest ważne i żebyście spróbowali dokonać jakiegoś podziału według kryterium, które wy przyjmiecie, właśnie starając się zastanowić nad tym, co te osoby, co dla tych osób było ważne w życiu, czym się w życiu kierowały. Tak jak powiedziałam, są to osoby publiczne, wszyscy je znamy. Dlatego z dużym przybliżeniem możemy, z dużym prawdopodobieństwem możemy teraz to zrobić, tak? Myślę, że możecie chwilę się tutaj zastanowić w tych grupach i potem osoba, którą wybierzecie, zrelacjonuje, tak? Opowie nam, dlaczego taki jest podział. No to już można. Odwróćcie się może do siebie, tak? Ci, którzy... I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? No to teraz poproszę tych przedstawicieli grup o zrelacjonowanie. Kto?
No to ja tutaj Magda. Jestem w pierwszej, w naszej. My podzieliliśmy na trzy grupy. Pierwszą grupą będą takie osoby znane, ale znane z tego, że po prostu na przykład tak jak Michael Jackson tam śpiewał, Einstein był naukowcem, ale nie zrobili nic takiego wielkiego dla ludzi. W sensie, nie wiem, nie prowadzili jakichś akcji charytatywnych, nie włączyli się w jakąś tam pomoc. No przynajmniej nie wiemy o tym, tak? Oni są po prostu znani z innych rzeczy. Dlatego pierwszą grupą właśnie będzie Einstein i Michael Jackson. W drugiej grupie mamy rotmistrza Pileckiego i Piłsudskiego. Mhm. Oni po prostu kierowali się taką miłością do ojczyzny. Robili coś dla ogółu, dla ludzi. No właśnie jako tacy patrioci. Więc to mamy drugą grupę. A w trzeciej grupie mamy księdza Stryczka, mamy Jana Pawła i mamy matkę Teresę z Kalkuty. Mhm. Bo oni taką czystą miłością do bliźniego się kierowali. No i łączy ich przede wszystkim właśnie wiara, religia, taka chęć pomocy, bezinteresowna przede wszystkim. I tak podzieliliśmy na trzy grupy.
Dobrze, dziękuję. Może teraz panowie. Rafał.
Pogrupowaliśmy te postacie, ale w pierwszej kolejności doszliśmy do wniosków, że wszyscy oni poświęcili swoje życie dla jakiegoś celu. Na przykład Józef Piłsudski całe swoje życie starał się odbudować kraj. Michael Jackson poświęcił swoje życie dla muzyki i dziś jest uważany za jednego z najlepszych wykonawców popowych w historii. Mhm. A na przykład papież Jan Paweł II i matka Teresa nie tylko poświęcili swoje życie, żeby zbliżyć się do Boga, ale żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Dlatego też nasze grupy podzieliliśmy te postacie na trzy grupy. W pierwszej grupie jest Michael Jackson oraz Albert Einstein. To są mężczyźni, którzy w swoim życiu dokonali jakichś przełomowych odkryć, wprowadzili coś nowego. Jednak nie było to bezpośrednio dla drugiej osoby. W drugiej grupie Józef Piłsudski oraz Rotmistrz Witold Pilecki. To osoby, które poświęciły swoje życie dla dobra ojczyzny. No i oczywiście grupa trzecia, ksiądz Stryczek, papież oraz matka Teresa z Kalkuty, czyli duchowni, którzy zbliżyli się w swoim życiu do Boga, ale również pomogli drugiemu człowiekowi.
Dobrze, dziękuję bardzo. I trzecia grupa, Emanuela.
Nasza grupa podzieliła też te wszystkie osoby na trzy grupy. Pierwszą grupą zaliczyliśmy matkę Teresę, Jana Pawła II i księdza Stryczka. I uznaliśmy, że oni w swoim życiu kierują się miłością. Do drugiej grupy zaliczyliśmy patriotów, czyli Józefa Piłsudskiego i rotmistrza Pileckiego. A do trzeciej grupy zaliczyliśmy osoby po prostu znane, o których nie wiemy, by robiły coś dobrego dla innych ludzi, czyli Michaela Jacksona i Einsteina.
Dziękuję bardzo. Ciekawe, że wszystkie grupy dokonały takiego samego podziału, ale to ćwiczenie, to zadanie służyło też temu, żebyśmy mogli zacząć dzisiaj myśleć o tym, co w ogóle w życiu człowieka jest ważne, jakie wartości kierują naszym życiem. Czy są tacy ludzie, czy są takie osoby, które mogą nam pomóc właśnie w tym, żebyśmy my te wartości pozyskali, żeby one dla nas stały się cenne. Czy są takie osoby, teraz was o to chcę zapytać, czy macie w swoim życiu osoby, jakie mają cechy? Ludzi, na których możecie liczyć, którzy w sytuacji trudnej są dla was jakimś punktem odniesienia. I pytam teraz nie o to, jak te osoby się nazywają, tak? Tylko pytam o to, jakie mają cechy. Jakie to cechy? Chciałabym, żebyśmy teraz te cechy zapisali, więc poproszę Agatę do tablicy. Jakie cechy mają osoby, które w waszym życiu są ważne?
No ja myślę, że szczerość przede wszystkim.
Są szczere, szczerość. Dobrze, to zapisz na tym papierze, dobrze?
Pomocne.
Grzegorz?
Wytrwałość na pewno musi być.
Wytrwałość? W jakim sensie wytrwałość?
Wytrwałość jest potrzebna, gdy jakaś osoba jest w problemie. Nie wie, jak się z niego jakby wydobyć i musi być wytrwała, żeby ten problem pokonać.
Rozumiem. Wytrwałość, czy można też tutaj utożsamić wytrwałość z cierpliwością? Czy niekoniecznie w tym przypadku? Według ciebie oczywiście.
W sumie można by było utożsamiać, bo osoba cierpliwa jest również wytrwała.
Dobrze, to niech będzie. Napisałaś cierpliwość, wytrwałość. Dobrze, teraz Marek.
Moim zdaniem jeszcze jest mądrość bardzo ważną cechą takiej osoby.
Mądrość?
Tak.
Ale mądrość w takim znaczeniu, że jest osoba, która ma dużą wiedzę, czy mądrość życiowa?
I taką, i taką.
Okej, dobrze, to napiszmy. Mądrość. Ktoś, kto jest mądry. Edyta najpierw.
Na pewno muszą być godne zaufania.
Godne zaufania. Zaufanie, tak? Jagoda?
Taka osoba musi być też wyrozumiała.
Dlaczego?
No, dlatego, że jeżeli przyjdziemy do niej z problemem, to żeby nas nie potępiała albo nie robiła nam większych problemów, tylko żeby nas zrozumiała i
wyrozumiałość,
pomogła.
Tak? Dobrze. A czy możemy zastanowić, bo chciałabym też, żebyście zastanowili się, czy taka osoba może też ma jakieś inne cechy, które powodują, że no właśnie ją wybieramy w postępowaniu na przykład swoim. Że widzicie, że ta osoba postępuje jakoś i ze względu na to uważacie, cenicie tę osobę. Rafał?
Jest to na pewno osoba, która poświęca się jakiejś sprawie. Na przykład zarówno w domu są to rodzice, którzy poświęcają swoje życie na to, żeby ukształtować nas, żeby stworzyć dla nas jak najlepszy dom. W przypadku osób, których na przykład nie znamy, możemy wzorować się na nich z tego względu, że poświęcili swoje życie dla jakiejś sprawy, co następnie zostało im wynagrodzone przez to, że dzisiaj możemy słyszeć o ich dokonaniach.
Rozumiem, że takie osoby budzą twój szacunek, tak?
Tak, tak.
Więc może zapiszmy godne szacunku, tak? Osoba godna szacunku, czy budząca szacunek. I tak jak powiedziałeś, Rafał,
oddana.
Oddana. Oddana swoim wartościom, swoim celom, tak? Ktoś jeszcze tutaj zgłaszał się? Magda?
No na pewno muszą być pomocne.
W sensie, żebyśmy w każdej sytuacji mogli na nich liczyć.
Mhm. Dobrze, no to może zapiszmy gotowość do pomocy. Mhm. Dobrze, przeczytaj nam, Agata.
Szczerość, cierpliwość, wytrwałość, gotowość do pomocy, zaufanie, mądrość, zdolność do poświęceń, wyrozumiałość, osoba budząca szacunek, oddana swoim celom.
Mhm. Dobrze, myślę, że możemy na tym poprzestać. Jak możemy nazwać taką osobę, która ma właśnie takie cechy? Jakiego można użyć określenia? Ktoś ma jakiś pomysł? Agata?
Myślę, że można nazwać taką osobę autorytetem.
Autorytetem. Napiszę na tablicy to słowo. I w ten sposób doszliśmy do tematu naszej lekcji, do tematu naszych zajęć. Temat dzisiejszej lekcji brzmi: kto jest twoim autorytetem? Kto jest twoim autorytetem? O co? Czy masz w życiu autorytet? To są pytania, na które spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Czy mamy w życiu autorytet? Czy ludzie w ogóle mają autorytety w życiu? Czy może przeżywamy obecnie czasy kryzysu autorytetów? Spróbujemy też zastanowić się, po co nam autorytety. I na początek spróbujemy zestawić to, co już wymyśliliście, to, co już podaliście, z definicjami słownikowymi, tak? Te dziewczyny mają przed sobą słowniki języka polskiego, dwa różne, dlatego poproszę teraz o odczytanie definicji.
Autorytet. Ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie. Cieszył się autorytetem wśród kolegów, miał niekwestionowany autorytet. A po drugie, osoba, instytucja, pismo i tym podobne, cieszące się w jakiejś dziedzinie lub opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem lub poważaniem. Był dla nas największym autorytetem moralnym. Największym autorytetem w rodzinie był dziadek.
Dobrze, dziękuję. No to już były tylko takie wyrażenia, gdzie funkcjonuje to słowo. I druga definicja.
Autorytet. Ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie. Osoba lub instytucja ciesząca się szczególnym uznaniem, poważaniem.
To wszystko, tak? Dobrze, więc teraz powiedzcie mi, co wynika z zestawień tych obu określeń? Czy można rzeczywiście, czy to, co napisaliśmy, pokrywa się mniej więcej przynajmniej z definicjami słownikowymi? Rafał?
Myślę, że tak. W słownikach przeczytaliśmy, że jest to osoba szanowana, uznawana za wzór do naśladowania. Tak? W naszych tutaj przemyśleniach również znajdują się te hasła. Oczywiście nieco inaczej też spojrzeliśmy na sprawę tego autorytetu, ale wiele mamy cech wspólnych, dlatego można też powiedzieć, że osoby, które są dla nas wzorami, również według tych definicji słownikowych są autorytetami.
Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Marka, bo ja też przygotowałam definicję słownikową jeszcze z innego słownika, tak żebyśmy ją wszyscy widzieli. Przyklej to tak, żeby nie spadało. Dobrze. Autorytet, człowiek budzący zaufanie, będący ekspertem w jakiejś dziedzinie albo wyrocznia w sprawach moralnych, cieszący się poważaniem i mający wpływ na zachowanie i myślenie innych ludzi. I teraz chciałabym Was zapytać, przechodzimy już do takiego zasadniczego toku lekcji. Chciałabym Was zapytać, jak myślicie, czy każdy człowiek ma autorytet? Czy ten autorytet zmienia się w ciągu życia człowieka? No i dlaczego tak jest? I zanim wy na to pytanie odpowiecie, zrobiliśmy takie pytanie zadaliśmy też w naszej szkole, uczniom naszej szkoły. Jak wiadomo, w naszej szkole mamy wszystkie poziomy, możemy wybierać. Zadaliśmy to pytanie uczniom z gimnazjum, z liceum, także uczennicy ze szkoły podstawowej i pani Iwonie, która uczy u nas łaciny. Także teraz zobaczmy, co nam powiedzieli.
Autorytetem dla mnie jest przede wszystkim rodzina. Wiele zawdzięczam moim rodzicom, dziadkom, również starszemu rodzeństwu. Z tego względu, że są oni dla mnie ludźmi, którzy bezpośrednio wytyczają mi drogę, którą powinienem podążać.
Myślę, że moim autorytetem są moi rodzice, ponieważ to oni pokazali mi, że mimo przeciwności losu, jakie stają na mojej drodze, nie mogę się poddawać i muszę dotrzeć do celu.
Moim autorytetem jest moja mama, Jan Paweł II i moja siostra. Moja mama dlatego, bo bardzo podobnie się zachowujemy i też ubieramy się podobnie. Moja siostra dlatego, bo mi w różnych rzeczach pomaga. Ja się do niej upodobniam.
Moim autorytetem życiowym jest, i to chyba nikogo nie zdziwi, Jan Paweł II, który był człowiekiem naprawdę godnym naśladowania, bo jeżeli mówimy, jestem filologiem i mówię, zawsze tłumaczę pojęcia. Autorytet jest to osoba, którą się naśladuje, która człowiekowi imponuje, którą chce się naśladować w życiu. I on był kimś takim. I pod względem tego, jakim był człowiekiem w stosunku do swoich bliskich, przyjaciół, znajomych, w stosunku do swojego otoczenia. I to, w jaki sposób kształtował się duchowo, intelektualnie, i to, że był sam nauczył się, i to bardzo dobrze, greki i języka łacińskiego, i był wielbicielem teatru antycznego. To wszystko zawsze bardzo mi imponowało. Zamiłowanie do wędrówek po górach, to też również dzielę z tym moim autorytetem. I naprawdę on i ludzie z jego otoczenia warci są moim zdaniem w obecnych czasach naśladowania, jeśli chodzi o kształcenie się, kształtowanie, bo to są dwie rzeczy, prawda? O formowanie się, to jest bardzo istotne dla człowieka, dla jego podejścia do życia, jego podejścia do cierpienia, do trudności, które napotyka w życiu. To jest istotne i warte naśladowania.
Przez moje życie różne osoby były dla mnie autorytetem, ponieważ całe moje życie kształtują różne wydarzenia. Dlatego uwagę moją przykuwały różne postępowania. I tak, jest to prawdą, że zmieniały się moje autorytety.
Obejrzeliśmy film i chciałabym Was teraz zapytać o wnioski. Pamiętacie, na początku postawiłam pytanie, zresztą ono pojawiło się też w filmie. Dlaczego ludzie mają autorytety? Kto jest autorytetem? I czy autorytet się zmienia? Ponieważ oglądaliśmy ludzi w różnym wieku, tak, osoby w różnym wieku, no to możemy już teraz, myślę, właśnie w tej kwestii przynajmniej wyciągnąć jakiś wniosek. Ktoś ma jakiś pomysł na wniosek? Rafał?
Człowiek w każdym wieku ma różne autorytety z tego względu, że kieruje się różnymi wartościami. Ale również można powiedzieć, że przez całe życie mogą wśród jego autorytetów przewijać się te same osoby. Chodzi tutaj właśnie głównie o rodzinę, rodziców, dziadków, może starsze rodzeństwo, którzy zawsze są autorytetami. A ze względu na sytuację, w jakiej się znajduje w danym okresie życiowym, ma również inne autorytety, które go wspierają.
Ktoś jeszcze? Biorąc właśnie pod uwagę to, że tak jak oglądaliśmy Zuzię, tak? Tę dziewczynkę z drugiej klasy. Pamiętacie, Ona mówiła o mamie, o swojej siostrze, mówiła też o Janie Pawle II. W wypowiedzi z kolei pani Iwony nie słyszeliśmy już niczego o rodzicach, prawda? Czy z tego można też wyciągnąć? To nie znaczy, że tutaj pani autorytetem pani Iwony nie byli nigdy rodzice, ale no ona o tym nie powiedziała. Czy z tego można wyciągnąć jakiś wniosek? Magda?
Wydaje mi się, że właśnie to chodzi o ten wiek, że
to znaczy?
Zuzia po prostu mieszka teraz z rodzicami. Oni tak jakby uczą ją życia, pokazują, co jest dobre, co jest złe, jakoś się tam prowadzą w tym wszystkim. A pani Iwona już wyszła z tego wieku i teraz po prostu musi sobie w jakimś sensie radzić sama. Dlatego szuka takich może bardziej ogólnych autorytetów, jak na przykład właśnie Jan Paweł II, który jest autorytetem co prawda zarówno dla młodych, jak i dla starszych, no ale właśnie tak jest takim znanym autorytetem i takim cenionym, dobrym, dlatego właśnie pani go wybrała i mówi o nim na pierwszym miejscu.
Dziękuję. Czyli można by powiedzieć, że autorytet u ludzi, tak, to kto jest ich autorytetem, że to się też zmienia w trakcie wieku, tak jak Magda powiedziała. Ale też, tak jak Rafał zauważył, no autorytet w przypadku tych osób, przynajmniej myślę, że możemy traktować ich jako pewną próbkę, że to jest coś, co zawsze towarzyszy, prawda? Zawsze towarzyszy to ich życiu. I teraz chciałabym to samo pytanie o autorytety zadać wam. Interesuje mnie, kto jest dla was ważny? Kto jest waszym, jeśli macie autorytety, bo to też nie jest oczywiste, że każdy będzie potrafi uznać kogoś za autorytet. Tak? Do tego też potrzeba pewnych cech, o których myślę powiemy trochę później. Ale chciałabym właśnie dowiedzieć się, kto jest dla was ważny? Dlaczego ta osoba jest ważna? Co takiego sprawia, że właśnie tak jak na początku tej lekcji mówiliśmy, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję, odwołujecie się, tak, do opinii, do rady, czy do sposobu myślenia tej właśnie osoby. Chciałabym, żebyście teraz spróbowali nam o tym opowiedzieć.
Oczywiście jeden z moich autorytetów jest mój ojciec, ponieważ jest to osoba, która nie boi się mówić o Bogu i jednocześnie jest jakby wytrwała też w swoich opiniach oraz nie ucieka od odpowiedzialności. Autorytet jako człowieka mój autorytet, ale też jako autorytet ojca. Mój ojciec wychował mnie w karności też. Jest wojskowym, więc ogólnie jest to twardy człowiek. Ale nigdy nie brakowało między nami tej rozmowy, że zostałem ukarany za nic. On zawsze mi to wyjaśniał, dlaczego. I właśnie dlatego właśnie bardzo go szanuję. Drugim z moich autorytetów jest święty Szczepan. Ogólnie mnie dotyka osobiście ta jego odwaga, że był zdolny oddać życie za wiarę, za to, że wierzył w Chrystusa. No, on na pewno wiedział o tym, że groził mu za to śmierć, ale i tak ani przez chwilę się nie wyparł. Ale tak uważam, że takim najważniejszym autorytetem, najwyższym autorytetem jest właśnie Jezus Chrystus. Mhm. Ponieważ ma on w sobie te wszystkie cechy, które wypisaliśmy nawet, ale to jest ogólnie chyba największy mocarz, jaki chodzi w ogóle po tej ziemi. Właśnie to na swoją największą siłę pokazał w tym, że umarł na krzyżu. Że oddał życie za tych, co go opluwali, co go przybijali do krzyża. Także za mnie, bo też go często ranię swoimi grzechami. Ale
Uważam, że jest to największy autorytet, jaki chodził po tej ziemi.
Może teraz jakąś dziewczynę poprosimy? Ania?
Bo moim autorytetem jest mój tata, ponieważ przez całe swoje życie kieruje się zasadami wiary i pomimo różnych niepowodzeń w życiu, to i tak ma wciąż nadzieję i nigdy jej nie traci. Okazuje swą dobroć i miłość do innych ludzi i za wszelką cenę stara się pomagać, pomimo że nie zawsze to jest możliwe. Wpaja tak w nas wszystkich, w bliźnich, wiarę w Boga i w przykazania, pokazując, jak żyć godnie i uczciwie. Myślę, że dzięki niemu mam swoją wiarę i pomógł mi ją zdobyć. I myślę, że bez niego nie dałabym rady. I myślę, że jest takim wzorem świadka, takiego żywego świadka Chrystusa.
Bardzo pięknie powiedziane o ojcu, naprawdę. Dobrze, może teraz ktoś następny. Nie musimy tutaj pilnować parytetów, tak? Znaczy tyle panów, ile pań. Więc ktoś, kto ma ochotę, mam się w czyjeś oczy. Oczy Rafała patrzę na razie. Proszę, Rafał.
Dla mnie oprócz rodziny, zarówno rodziców, jak i dziadków, którzy są autorytetami dla mnie od urodzenia, wiele w młodości mi pokazywali, pokazują nadal. Są jeszcze ludzie inni, których bezpośrednio nie poznałem, ale których cechy bardzo przekonują mnie do tego, że byli to ludzie wartościowi i którzy pozostawili po sobie coś, co warto, żebym miał w sobie. Chciałem tutaj powiedzieć o takiej osobie, jakim był Leopold Kula. Jest to osoba mało znana ze względu na to, że nie żył on w naszych czasach. Jest to chłopak, który w naszym wieku, w wieku 18 lat, wyruszył na wojnę w celu, żeby walczyć o swoją odradzającą się ojczyznę. W 1914 roku ruszył do okopów wraz z innymi Polakami w armii austro-węgierskiej. Przede wszystkim bardzo ważną jest dla mnie osobą, dlatego że w zamieci wojennej pokazał, że liczą się dla niego też inne wartości. Uczył ludzi niewykształconych, uczył ich pisać, czytać. Prowadził również rekreacyjny klub sportowy w okopach. Drugą taką postacią, która jest mi bardzo bliska, jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który nie zdał się złamać pod presją ludzi prześladujących go. Stale miał swoje wartości, bronił ich, walczył o nie. Był obrońcą praw człowieka w PRL-u, co było nie lada wyzwaniem z tego względu, że można powiedzieć, że wówczas cała opozycja była prześladowana. Nie mogli oni mieć innego zdania niż im nakazywano. A ksiądz Jerzy Popiełuszko wśród tych ludzi wtłaczał takiego Ducha Świętego, który umacniał ich. Dzięki temu możemy dzisiaj żyć w nieco innych czasach, w których możemy wypowiedzieć swoje poglądy, niezależnie od tego, czy są one zgodnie z przekonaniami rządzących, czy też nie są. To są takie dwa moje autorytety, których osiągnięciami się kieruję.
Dziękuję Wam w ogóle za te wypowiedzi. I wielu z Was mówiło też o osobach takich bliskich, tak? To byli rodzice. Ale pojawiły się też osoby znane, tak? Zetknęliście się z takimi osobami, które, dla których ważnymi osobami są ludzie, którzy niekoniecznie właśnie prezentują jakieś wartości, tylko mają jakby w innym aspekcie są znane.
Myślę, że wielu ludzi myli pojęcie idola z autorytetem właśnie.
Idola.
Wielu ludzi uważa, że ich autorytetem jest jakiś celebryta, gdzie tak naprawdę nie zna jego cech i tak dalej, tylko wzoruje się na tym, co śpiewa, powiedzmy. Więc no, właśnie myślę, że w tym aspekcie, że ludzie uznają autorytet jako celebrytę.
Mylą, tak?
Często mylą.
Mylą autorytety z idolami, tak? Z idolami. Kto to jest idol według was, tak? No, mówi się bardzo często, jest takie określenie idol młodzieży albo idol tłumów, w ogóle idol, tak? Tutaj padło to określenie wymienne celebryta, wow, ktoś, kto no, wzbudza powszechne zainteresowanie. Grzegorz?
Idol to może być osoba, która zrobiła po prostu szum i osoba, która niekoniecznie zaprezentowała sobą jakieś wartości, tylko jakimś czynem zrobiło się o niej głośno.
Ze względu na jakiś czyn, tak? Zrobiło się o niej głośno. Co jeszcze można by powiedzieć? Jak to odróżnić? Jak odróżnić autorytet od idola? Magda?
Wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie, że autorytet jest tak jakby niezmienny lub no, przez jakiś dłuższy okres czasu, tak? No bo wiadomo, mówiliśmy o tym, że to się zmienia często z wiekiem. A idol jest taki chwilowy, jak na przykład jest jakiś nowy piosenkarz i mówimy, wow, podoba mi się jego piosenki, podobają mi się to, jak on śpiewa. I za chwilę się okazuje, że nagra jakąś płytę, ona jest fajna i zmieniamy po prostu go na kogoś innego, bo już nie jest sławny. Idol to jest coś takiego chwilowego. A często jest też tak, że ci fani, bo to są ludzie, którzy tak są wpatrzeni w te osoby, próbują tak jakoś ich usprawiedliwiać i wmawiać, że tak sobie trochę podciągać pod ten autorytet, że na przykład ten piosenkarz jest idolem, ale też autorytetem, ponieważ dążył do jakiegoś swojego określonego celu, co według mnie jest takie trochę, no może nie do końca można to nazwać autorytetem, ponieważ to jest taka jakby tylko jedna cecha, bo każdy z nas może dążyć do celu i być piosenkarzem, tancerzem czy kimkolwiek, a nie każdy może na przykład oddać życie za ojczyznę.
Co jest taką najważniejszą cechą tego idola, tak jak go nazwaliśmy, i tej fascynacji taką osobą? Co jest najważniejsze? Co jest takie przesądzające, bo to jest też ciekawe, że zobaczcie, wy macie lat 18 i żaden z was, nikt z was nie powiedział, że jego idolem jest na przykład, nie wiem, Justin Bieber, tak? Mówiliście o zupełnie innych osobach, zupełnie inna półka, tak? Inna kategoria. Dlaczego? Agata?
Ja myślę, że w ogóle zasadnicza jest różnica jest taka, że autorytet powinniśmy mieć osobisty. A jeżeli chodzi o idola, to często podążamy za tłumem, za modą, bo teraz lecą jego piosenki w radiu i tak dalej. A autorytet powinien mieć cechy, takie jak zresztą żeśmy napisali, tak? To powinny liczyć się wartości i charakter przede wszystkim, a nie to, jak sławny teraz jest.
I modny, prawda? Ktoś jeszcze? Sandra, widzę, że potakujesz. Może też coś dodasz?
Nie uważam tak samo, że autorytet jest to ktoś, powinien być ktoś dla nas bliski, komu możemy zaufać, a idola tak naprawdę nie znamy. Często jest tak, że to jest jakiś piosenkarz albo ktoś, kogo znamy na przykład tylko jego piosenki, a nie właśnie jego. Nie możemy do niego podejść i zwierzyć mu się z różnych rzeczy, z naszych spraw.
Dziękuję. Jagoda?
Nie do końca zgadzam się z Sandrą, ponieważ niektórzy mają autorytet taki jak Jan Paweł II, do którego nie podejdziemy i się nie zwierzymy, ponieważ Jan Paweł II nie żyje, ale znamy jego wartości, wiemy, czym się w życiu kierował, więc możemy się na nim tak jakby wzorować. Możemy sobie pomyśleć, co by zrobił Jan Paweł II na moim miejscu, skoro kierował się takimi, a nie innymi wartościami.
Ja chciałam was zapytać w taki sposób, czy czasami nie jest tak, że to, że mamy autorytety, może świadczy o tym, że jesteśmy niedojrzali, że potrzebujemy jakichś podpórek, że jesteśmy niesamodzielni, że nie potrafimy poradzić sobie sami w życiu. Co myślicie?
Właśnie tą niedojrzałością jest to, że jakby nie znamy własnej rzeczywistości. Mhm. Jacy naprawdę jesteśmy po prostu.
A jacy jesteśmy?
Jesteśmy po prostu słabi, jesteśmy tylko ludźmi. Nie?
I potrzebujemy, prawda? Potrzebujemy jakiejś pomocy.
Możemy żyć sami dla siebie też. Nie? Mhm.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję wam bardzo. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Co możecie zrobić teraz wy, żeby wasze dzieci powiedziały to, co wy? Moim autorytetem jest moja mama. Moim autorytetem jest mój ojciec.
Myślę, że możemy wychować to dziecko w wierze, żeby zauważało, jakby doceniało to, że to, jacy my jesteśmy. A jeżeli będziemy dążyć do autorytetów, o których tu wspomnieliśmy, czyli do rodziców, myślę, że nasze dziecko będzie na tyle do nas podobne, że będzie uważało podobnie, że skoro wychowaliśmy je w wierze i zachowujemy, no powiedzmy, postępujemy zgodnie z dekalogiem, to jesteśmy dobrymi ludźmi, takimi, którzy zasługują na miano autorytetu.
No właśnie. Tutaj też chcę zapytać, czy wystarczy tylko to, że my będziemy mówić swoim dzieciom o tym, co jest ważne? Czy to wystarczy? Co jeszcze jest potrzebne? Jak myślicie? Jagoda?
Ja uważam, że po prostu nie tylko mówić, ale też musi to być odzwierciedlenie w czynach, czyli musimy pokazywać, że naprawdę kierujemy się tymi wartościami, o których mówimy.
Chciałam was zapytać o jeszcze jedną rzecz. Co myślicie właśnie o tej wartości dla was w dzisiejszym świecie, tak? Jak wy, jako ludzie, jako młodzi chrześcijanie, jak myślicie, czego od was świat oczekuje? Jak to sobie wyobrażacie, funkcjonowanie właśnie z tym priorytetem w życiu?
No, że przede wszystkim to, że się nie poddamy, że się nie złamiemy, że tak samo jak był przytoczony wcześniej przykład księdza Popiełuszki, że będziemy choć trochę mieli tej jego odwagi właśnie.
Czyli masz świadomość tego, że to wymaga odwagi, tak?
Na pewno. Mhm,
dobrze. Ktoś jeszcze? Jak myślicie, jakich postaw oczekuje się po was?
Nie możemy się wstydzić wiary, tylko być dumni z tego, że jesteśmy katolikami.
Myślisz, że to jest łatwe?
Nie jest łatwe, ale myślę, że jest to do zrealizowania.
A na co się trzeba przygotować, Mateusz?
Tego poprzedniego pytania właśnie.
A, dobrze.
Ja uważam, że właśnie to musi być poparte zawsze czynem. Że nie możemy mówić tylko, o, jestem katolikiem, jaki jestem wspaniały.
Wiara, tak, dla mnie jest ważna.
Też musi być jakiś argument czynów, że nie możemy poniżać drugiego człowieka. Nie możemy, nie wiem, obmawiać kogoś. Właśnie, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, pomóc zawsze. Mhm.
Mam nadzieję, że cel naszej lekcji, czyli ta dyskusja, taka refleksja nad sobą, kto jest dla mnie ważny i dlaczego, i co to dla mnie oznacza, że ta osoba jest dla mnie ważna, został zrealizowany. Wielu z was mogło mówić, niektórzy nie, ale myślę, że każdy dokonał takiej autorefleksji nad własnym życiem i że to jest pewna wartość, którą dzisiaj z tej lekcji wyniesiemy. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i szczęść Boże.
I tak oto skończyła się bardzo ciekawa lekcja. Ktoś by powiedział, że tyle dyskusji. Zadowolona jest pani Kasia z tej rozmowy z uczniami?
Zadowolona i też byłam poruszona tym faktem, że oni tak często mówili o rodzicach. Ja sobie pomyślałam, ja sama jestem matką. I pomyślałam sobie, że chciałabym, żeby kiedyś moje dzieci też tak o mnie mówiły. To mnie jakoś tak najbardziej dotknęło.
No to pytanie, które pani na końcu zadała, jest bardzo prowokujące. Co zrobić, aby wasze dzieci powiedziały kiedyś to, co wy? Czyli żeby dzieci powiedziały, że mama, tata są dla nich autorytetem. W tym świecie, w którym się to wszystko nam jakoś pogmatwało, pogubiliśmy się w tym świecie wartości, to była ciekawa dyskusja. Pozwolicie, że ja podam naszym słuchaczom i telewidzom numery telefonów, gdybyście chcieli włączyć w tę dyskusję w międzyczasie, gdy my porozmawiamy też o waszej szkole, bo może po prostu, żeby dzieci kiedyś powiedziały na temat autorytetów tak, jak powiedzieli uczniowie trzeciej klasy, wystarczy ich posłać do katolickiej szkoły. kto wie. I to nie tylko w Malborku, ale gdziekolwiek tych kilkaset szkół, które mamy w Polsce. Możemy się włączyć do tej dyskusji. Przypominam, że gościmy dzisiaj w studio katolicką szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Malborku z dyrekcją i z uczniami. Numery telefonów dla Polski Północnej 657-0011, 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, kierunkowy do Torunia oczywiście 56, dla słuchaczy w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-400. Gdyby ktoś z zagranicy może wywiózł jakiś autorytet z kraju, polecamy dwa numery 657-0013 i 657-0014. Możemy się do dyskusji włączyć. A ja spytam Emanuele i Ole, po coście wy poszły do tej katolickiej szkoły?
Przede wszystkim się kierowałam tym, że ona jest katolicka, bo jestem z rodziny katolickiej i to było takim głównym powodem.
Ale to sama, czy rodzice powiedzieli, Ola, słuchaj, my jesteśmy...
Nie, to był oczywiście mój wybór.
Mhm. A do gimnazjum gdzie chodziłaś?
Też do szkoły katolickiej.
A, czyli tak. Doświadczenie gimnazjum sprawiło, że wybór był jakiś taki bardzo naturalny. Nie dokuczają ci z tego powodu, nie wiem...
Nie spotkałam się z takimi incydentami. I mimo tego, że jestem w klasie maturalnej i kończę już edukację, można powiedzieć, w tych murach, to absolutnie bym nie zmieniła swojego wyboru.
Mhm. Ale czy to jest tylko związane ze sferą wartości, czy też na przykład...
Znaczy to był główny powód tego, ale też również jest dobrze wyposażona, jest dobre wyniki są w nauce i to również było przewagą.
Emanuela?
To u mnie tak samo. Głównie przeważyło to, że ta szkoła jest katolicka, tak więc wiadomo, pochodzę z rodziny katolickiej, która wykształciła mnie w mojej wierze. No i mówi się, że szkoła jest tak jakby drugą matką. Mhm. Tak więc dzięki tej szkole mogłam się dalej kształcić w tej mojej wierze. Ale również przeważyło, na moją decyzję wpłynęło to, że obie moje siostry chodziły do tej szkoły. Jak i również to, że ta szkoła osiąga duże wyniki.
Pięknie. Panie dyrektorze, no to tylko gratulacje, że uczniowie tak mówią o swojej szkole, ale jak to się stało? Bo wiem, że pan maczał palce w założeniu tej szkoły. Czy dlaczego powstała szkoła katolicka w Malborku? Bo to jest chyba jedyna w Malborku.
Tak.
Dlaczego?
Założyliśmy tę szkołę w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców. Myślę, że pierwszy rok funkcjonowania pokazał, że jest potrzebna taka szkoła, bo do pierwszej klasy już w wakacje zgłosiło się 42 rodziców z chęcią posłania do naszej szkoły dzieci. Szkoła, która rozpoczynała dopiero swoją działalność, która dopiero była w sferze naszych marzeń. I rzeczywiście te 12 lat funkcjonowania tej szkoły pokazuje, że ta szkoła jest potrzebna. I nie tylko gimnazjum. Od gimnazjum zaczęliśmy, bo uważaliśmy, że wiek gimnazjalny jest najbardziej trudnym wiekiem w wychowaniu młodego pokolenia i dlatego też rozpoczęliśmy od gimnazjum. Później założyliśmy liceum, żeby właśnie móc pomóc tej młodzieży w wyborze dalszego kształcenia, żeby mogli kontynuować naukę w tego typu szkole.
I naturalnie narodziła się szkoła podstawowa.
Szkoła podstawowa narodziła się też naturalnie. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy pierwszą klasę, rozpoczęliśmy nabór do pierwszej klasy, uważając, że jak zaczniemy od najmłodszych dzieci, to wychowanie w duchu tych wartości ewangelicznych, wychowanie patriotyczne, to będzie procentować w późniejszym życiu.
Ktoś mówi, że już czasem nawet szkoła podstawowa to jest nawet trochę późno, bo dziecko już zaczyna się kształtować bardzo wcześnie od poczęcia, więc czyli teraz będzie przedszkole?
No,
w marzeniach?
W marzeniach jest i przedszkole.
A kto jest organem prowadzącym?
Organem prowadzącym jest parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Naszym prefektem szkoły jest ksiądz Śnigier Arkadiusz, także poprzedni ksiądz proboszcz Jan Żołnierkiewicz zakładał tę szkołę, którego serdecznie dzisiaj pozdrawiamy. Na pewno ogląda dzisiaj.
Ja bym chciał, kochani radiosłuchacze i telewidzowie, zwrócić uwagę na jedno, że jest to szkoła, gdzie organem prowadzącym, założycielskim jest parafia i ludzie przy parafii, bo niekiedy my gdzieś w swoich środowiskach podziwiamy inne szkoły, podziwiamy Malbork, małe miasteczko, no ale dużo nie potrzeba, prawda? Jeżeli mamy dobre relacje z proboszczem, można doświadczenia innych pozbierać i dużo nie trzeba, trochę zapału, gorliwości, poprosić o współpracę jeszcze Pana Boga, a On na pewno pomoże. Prosimy bardzo ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Łobrzenicy, jestem już przedwojenniak, o, więc niezbyt młody. Ale zaczynam Was coraz częściej podziwiać. Szczególnie podziwiam, zresztą wszystkich podziwiam, oprócz oczywiście ojca, bo to już jest reguła. Ale podziwiam wykładowców, ta pani, która prowadziła tą lekcję, no co tu dodać, no przecież to jest człowiek na poziomie wyższym, no i sam użyć brzydkiego słowa, ale nie wypada.
Panie
podobnie ta młodzież.
Panie Władysławie.
Takiej młodzieży ja się naprawdę nie spodziewałem.
Panie Władysławie, ja mam do pana pytanie w takim razie. Kto jest pana autorytetem?
No, w tej chwili już w tym wieku to Jan Paweł II. To już nie ma innego, bo w tym wieku jak ja jestem, to już jestem na kolejce, no nie chcę już mówić do czego.
Ale zauważył pan to, panie Władysławie, ciekawie pytanie. Co zrobić, aby wasze dzieci powiedziały kiedyś to, co wy, a te dzieciaki, ta młodzież z liceum ogólnokształcącego powiedziała, że dla wielu autorytetem jest tata, mama.
Proszę ojca, ja już mam wnuki już w zaawansowanym wieku i ja nieraz ich pytam. To oni mówią, że ich rodzice, czyli moja córka i mój syn, ja jestem dla nich autorytetem. Ja oczywiście im tego nie okazuję, bo przecież tego nie mogę zrobić, bo by za wysoko urośli, by przerośli mnie. Oczywiście nie wzrostem, nie wiekiem, ale autorytetem. Dlatego ja im tego nie mówię, ale wnuki mnie o tym mówią.
Pięknie. Panie Władysławie, gratulujemy i życzę...
Nie ma czego. Ojcze, ja już jestem w tym wieku, że już nie mam czego żałować. Ani w jedną, ani w drugą stronę.
Ale gratulujemy tej postawy, bo jeżeli ktoś rozpoznaje się w pewnych wartościach, w pewnej przestrzeni aksjologicznej, no to tylko ukłony, bo idziemy w tym samym kierunku i patrzymy w tym samym kierunku.
Jeszcze jedno słowo powiem. Ja się dziwię, że takich ojców mamy... Jak są w telewizji, trwami w Radio Maria. Ja nie wiem, kto was wychowywał na tym poziomie. Dla mnie to jest, no może nie zaskoczeniem, ale naprawdę. Ja miałem brata księdza, taki nie był, jak wy jesteście.
Na pewno był. Panie Władysławie, dziękujemy serdecznie, bo zaczynamy się tu rumienić, ale to wszyscy księża są tacy, tylko że nie wszyscy mówią, nie wszystkie media mówią o tym, a my to tak nieraz cudze chwalimy, a swego nie znamy. Pozdrawiamy panie Władysławie. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Jak to jest? Czy nie macie tego dość? Zwracam się do pani dyrektor i pana dyrektora, bo wy jesteście małżeństwem. Pan dyrektor Wojciech i pani Krystyna Handke. Razem jesteście w szkole. Macie wspólną pasję wychowania. Później co, ta szkoła dalej to jest w domu? Jak to godzicie?
No tak właśnie wyszło, że ta szkoła to właściwie jest cały czas. Traktujemy ją jako powołanie. Bez powołania nie moglibyśmy jej prowadzić w takim duchu, jaka jest prowadzona. No my w zasadzie różną rolę jakby spełniamy w szkole. Mąż bardziej od tej strony finansowej, ekonomicznej, ja natomiast od strony pedagogicznej. I to jest takie wzajemne uzupełnianie się. No, nie widzimy jakiejś przeszkody, wręcz przeciwnie, jest to takie obustronne wsparcie.
I w domu też rozmawiacie o szkole.
Bardzo dużo.
Prawda? No to widać, to musi być dużo. Powołanie, że was to nie męczy. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria, program edukacyjny ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże, tu Henryk z Warszawy.
Witam.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, zwłaszcza panią, powiedzmy panią profesor. Jestem pełen uznania dla tej wspaniałej lekcji i jest ona niesamowicie potrzebna młodzieży, ale także rodzicom i nam starszym. Mam takie pytanie. Dlaczego jednak, jak to się stało, że młodzież nikt nie powiedział, nie powołał się na autorytet pana, pani, nauczyciela, nauczycielki, profesora, profesorki. Czym to tłumaczyć? Jak pani profesor odpowie mi na to pytanie? Bo niezmiernie mnie to uderzyło. Rodzice, ksiądz, tak. Prawda? A nie nauczyciel. Przecież autorytetem dla mnie zawsze był nauczyciel, także po rodzicach nauczyciel. Można prosić o odpowiedź. Dziękuję.
Pani Katarzyno, dziękujemy panie Henryku.
No, można powiedzieć w ten sposób, że może nie chcieli się podlizywać, tak?
Tak.
Ale może to też jest jakiś znak czasu, tak? Że my nauczyciele jesteśmy z nimi cały czas i nie wiem, może za mało rzeczywiście jest w nas takiej postawy, która by im pomagała w nas widzieć autorytet, ale mi się wydaje, że ważniejsze jest to, co oni powiedzieli o rodzicach. Bo ja myślę, że szkoła naprawdę jest na drugim miejscu.
Bo wy też jesteście rodzicami.
Jesteśmy rodzicami, tak. Ja sama mam dzieci w tej szkole. I ja widzę też to, że najważniejsze, kiedy przełożymy akcenty, jeżeli będziemy naprawdę stawiali szkołę na pierwszym miejscu, nauczycieli na pierwszym miejscu, a nie rodziców, to nie prowadzi do niczego dobrego.
Ale spostrzeżenie bardzo ciekawe, prawda? Bo
ciekawe.
Gdybyśmy chcieli generalizować, to jest to jakieś wyzwanie. Czy ten nauczyciel... Tak. No, może ma tą brak tej pasji, powołania, ale nie, w to nie wierzymy. Tylko, że jest chyba rodzicem. Ja tylko powiem, że w te wakacje spotkałem swoją wychowawczynię ze szkoły podstawowej. 8 lat nas uczyła. Kiedy ją zobaczyłem, popłakaliśmy się, padliśmy sobie w ramiona. Ona nas wszystkiego uczyła. Pani Zdzisława Wilcząb, która teraz przebywa w Toronto. Zebraliśmy się koledzy, koleżanki, żeby chwilę z nią pogadać. I my płakaliśmy, ale to ze zwykłej wdzięcznością ona nas wszystkiego uczyła. Chociaż głośno, może wtedy nie powiedzieliśmy, że była autorytetem, a dzisiaj doświadczenie uczy, że tak. Pan dyrektor chciał coś dopowiedzieć.
Tak, ja myślę, że to też jest spowodowane tym, że dzisiaj zanikł autorytet ojca. Nie ma właściwie, nie mówi się w ogóle o tym, tak? Ginie ten autorytet i to jest takie oczekiwanie młodzieży na to, żeby odrodzić ten autorytet ojca, żeby ta rodzina jednak była na pierwszym miejscu.
Ale tu padł autorytet i to dobre.
I
prawda?
Właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobało właśnie, nie słyszałem wcześniej tych wypowiedzi.
Dobrze.
Ale tutaj Mateusz,
pańscy uczniowie,
Mateusz bardzo pięknie to wyakcentował. No a też niszczony jest autorytet nauczyciela.
Tak jest.
Media niektóre niszczą autorytet nauczyciela.
To jest bardzo związane, że dzisiaj prawdziwe autorytety są niszczone. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria, program edukacyjny ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chciałam podziękować za tą audycję, w ogóle za tę audycję ze szkolnej ławki. Dla mnie to jest, ja jestem też osobą starszą, dla mnie to jest radość, jak słyszę, że taka młodzież rośnie i że są takie szkoły. Dlatego, że teraz ja jestem polonistką z wykształcenia, a bibliotekarką zawodową. I strasznie mnie boli to, że teraz w szkołach wycofywane są historia właściwie jest wycofana, literatura, najważniejsze rzeczy, na których właściwie rosły pokolenia w tej chwili, to w ogóle nie ma z literatury. Wycofany jest pan Tadeusz, czyli Mickiewicz jest wycofany i Prus. To jak ja słyszę takie rzeczy, to mnie boli dosłownie serce. A jak widzę taką audycję, jak w tej chwili, to nabieram po prostu trochę optymizmu życiowego.
Pani Romano, no musimy próbować budować to, co dobre, a czasem nie narzekać. Szkoły katolickie, jest ich kilkaset. no próbujemy je pokazywać, bo nikt w Polsce nie pokazuje, albo czasem naśmiewa się z tego, co katolickie, a my widzimy, jaką wartość i co nam oferują i proponują. Pani Romano, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy za ciepłe słowa. Ja jeszcze tylko chciałem spytać was, dziewczyny, bo zaintrygowało mnie, że wy w waszej szkole współpracujecie już, w liceum szczególnie, z jakimiś wyższymi uczelniami. Na czym to polega? Jakie chociaż wymieńcie? Bo tam padło przy tym zwiastunie, tej opowieści o waszej szkole.
Jeździmy na wykłady do Gdańska, do Akademii Medycznej i tam po prostu się wiele uczymy. Mhm. Też, żeby lepiej na studiach się czuć i naprawdę wiele nauki z tego.
I wy naprawdę też korzystacie z tych warsztatów, tak, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, bo gdzieś zauważyłem, że macie też klasę medialno-dziennikarską.
Tak, ale ja na przykład należę do medycznej. I jeszcze na wykłady medyczne.
Mm-hmm. Bo tak jest, klasa medialno-dziennikarska, medyczna, przyrodnicza, politechniczna. Czy to, panie dyrektorze, są odpowiedzi na zapotrzebowania, powiedzmy, no w cudzysłowie, rynku?
No klasy to jest może za dużo powiedziane. To jest jedna klasa, ale podzielona na te różne rozszerzenia. Tak? Jest tam rozszerzenie historia, WOS, geografia, chemia, biologia. I młodzież w tych grupach, właściwie to są małe grupy, realizuje te rozszerzenia. No i wtedy te grupki jeżdżą na, między innymi tutaj do Torunia kilkakrotnie byli na tych wykładach, na warsztatach właściwie. Jeździmy na Politechnikę Gdańską i tam najpierw jest taki mini wykład przeprowadzony przez studentów z koła naukowego, a potem mają takie zajęcia laboratoryjne. I to samo na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Czas nas nagli. Powoli dobiega końca. Chciałbym tylko spytać jeszcze, bo rozumiem, że to wychowanie, ta sfera duchowa, wychowanie religijne, to są te modlitwy, rekolekcje, prawda? Ale jeszcze tylko chciałbym spytać o to wychowanie patriotyczne, bo wy jesteście w tym budynku, który jak gdyby was skłania ku temu, żeby ten ojczyzna, patriotyzm były. Dwa słowa i nawet tam jest ten słynny dąb katyński. Dwa słowa, panie dyrektorze.
Młodzież przystąpiła do tego programu ogólnopolskiego Katyń ocalić od zapomnienia. Otrzymaliśmy nazwisko oficera, majora Rajmunda Pragłowskiego i młodzież zbierała na jego temat różne informacje z okresu wojny. Zginął on w Charkowie i dlatego też postanowiliśmy posadzić ten dąb ku jego pamięci.
Ale to jest dobry element wychowawczy, bo jeden z uczniów wspominał, że jego autorytetem jest Leopold Kula, który jako 18-latek wyrusza na wojnę. Nawet wtedy jeszcze Wojska Polskiego nie było, bo to 1914 rok i to widać, jak to wszystko owocuje. Słuchajcie, porobiłem sobie notatki. Dzisiaj bardzo się cieszę, że wy, szczególnie młodzi, powiedzieliście, że autorytet to są ludzie, którzy wytyczają mi drogę. To jest bardzo ważne, jak ktoś wytycza drogę, że autorytet to ci, którzy pomagają dotrzeć do celu. I ja się naprawdę niezmiernie cieszę, że w Malborku jest taka szkoła katolicka. Już nie będę teraz mówił o waszej współpracy, bo i Stagniewo, rekolekcje, które były, to też was widziałem i podejmowanie takich dyskusji jak czystość, prawda? No to było coś niezwykłego i za to wszystko wam dziękuję. Internet macie?
Nie mamy.
Nie macie internetu, ale gdyby ktoś no chciał, to niech się rozgląda po swoich okolicach, czy jest gdzieś szkoła katolicka, aby też gdzieś takie piękno wychowania było. Musimy kończyć. Komu dziękujemy i kogo pozdrawiamy? Zacznijmy od dziewczyn, bo młodzież jest na pierwszym miejscu. Ola.
To ja pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinę i wszystkich uczniów ze szkoły.
Emanuela.
Ja pozdrawiam też całą moją rodzinę i uczniów naszej szkoły i jeszcze mojego chłopaka.
Dobrze, czyli już wszyscy tam przed telewizorami wiedzą, pan dyrektor.
Pozdrawiam naszych księży, opiekunów, księdza Jana Żołnierkiewicza, księdza Arkadiusza Szlingiera, księdza biskupa Józefa Wysockiego.
Pani dyrektor.
Nasze grono pedagogiczne, naszych wszystkich rodziców i uczniów oczywiście.
I pani Kasia.
No ja pozdrawiam serdecznie moją klasę szczególnie, ale też wszystkich uczniów naszej szkoły i moją rodzinę.
Pięknie. Wam dziękuję i myślę, że zakończę. Co zrobić, aby wasze dzieci powiedziały kiedyś to, co wy? Najprościej. posłać do katolickiej szkoły, a wtedy wszystko będzie poukładane, bo dla współczesnego człowieka coraz ważniejsze staje się znalezienie do roli autorytetu kogoś, kto dobrze poprowadzi do dobrego celu i pomoże dotrzeć do tego celu. Niech nam Bóg dopomoże, aby się tak stało. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie. Spotykamy się za miesiąc, w trzeci wtorek miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.